Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest dzisiaj naszym gościem.
Dzień dobry, witam Państwa.
No i porozmawiamy sobie, panie radny, przede wszystkim o tym, co powiedzieli ostatnio młodzi ludzie, bo młodzi ludzie zebrali głos. Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta organizuje konferencję prasową, na której no, wyraża stanowisko młodych ludzi dotyczące tego, co ewentualnie może wydarzyć się na skwerze zielonym przy amfiteatrze. Okazuje się, że młodzi ludzie po zrobieniu stosownych konsultacji usiedli i doszli do wniosku, że oni chcieliby, aby powstało tam nie tyle lodowisko czy wrotkarnia, tylko oni mówią o kompleksie, który ma wpisać się w ten teren i spełniać no, wiele funkcji, począwszy od lodowiska, przez wrotkarnię, na wielu innych funkcjach. Zdziwiony pan jest tym, że młodzi ludzie tak decydują?
Właśnie mnie to w zupełności nie dziwi. Jednak młodzież potrzebuje atrakcji, potrzebuje rekreacji, potrzebuje sportu i wykorzystania wolnego czasu, bo faktycznie często pojawiają się opinie. Rozmawiam ze swoim Kubą, on jest gimnazjalistą, to więc tak jak z jego kolegami, żeśmy rozmawiali, czy to by było atrakcyjne rozwiązanie, to oczywiście jak najbardziej.
No, bo ci ludzie bez dwóch zdań,
to jest w ogóle bez dyskusji, dlatego w tym momencie powinniśmy tę dyskusję otworzyć i oprzeć się o głos młodzieży.
Mnie zdziwiło w ogóle podejście takie bardzo pragmatyczne młodych ludzi, bo oni mówią, w tej chwili zrobiliśmy pewnego rodzaju sondaż wśród młodych ludzi, ale my chcielibyśmy zrobić szeroko zakrojone konsultacje wspólnie z dyrektorami szkół. Na początku września chcieliby poznać zdanie uczniów zielonogórskich szkół w tym właśnie w temacie i mówią, że dla nich reprezentatywną próbą będzie 1500 osób. Chcę przepytać 1500 młodych osób i na bazie tego, jakie tam zostanie wyrobione zdanie, stwierdzić już wtedy jednoznacznie, tak, młodzi ludzie chcą w mieście.
To powiem szczerze, że to bardzo fajna propozycja, bo to dodatkowo rozszerzy ten proces warsztatów i konsultacji o tą grupę reprezentatywną, grupę młodzieży i warto właśnie, żeby Rada Młodzieżowa Miasta poszła w tym kierunku, podoba mi się to rozwiązanie, żeby zaangażować szkoły, nie tylko zbieranie podpisów pod rzut obywatelski, ale właśnie, żeby jednak wciągnąć ich w planowanie miasta, planowanie rozwiązań funkcjonalnych, które będą służyły na lata im i następnym
pokoleniom. A pan myśli, że tam się uda rzeczywiście, gdyby już doszło, załóżmy, do tej inwestycji, uda się tam mówię pod względem technicznym, ze względu na pańskie wykształcenie, postawić taki budynek wielofunkcyjny, który rzeczywiście może wpisywać się w ten teren, nie być inwazyjnym budynkiem, tak? Mówi ono o tych zielonych tarasach gdzieś na dachu i tak dalej, i tak dalej. Jest możliwe takie rozwiązanie technicznie, architektoniczne?
Takie obiekty są realizowane w Polsce czy poza Polską. Kwestia dobrego podejścia i dobrego wykonania projektu budowlanego, bo tutaj by chyba raczej odstąpiło za projekty wybuduj. O tej funkcji wolałbym to zrobić etapowo, bo to są obiekty, które mają służyć dziesiątki lat mieszkańcom i wolałbym to nawet wybrać może nawet w konkursie architektonicznym, żeby jednak rozbudować ten cykl i pokazać ten profesjonalizm podejścia do tego terenu. To jest bardzo kontrowersyjny teren, bo tu mamy podzielone opinie, ale my musimy operować argumentem, bo ja to szanuję, że ktoś się nie zgadza z moją opinią, że ten obiekt jest nam potrzebny, ale ja oczekuję argumentacji. I nie
tu Paweł Skibiński mówił tak, że on mieszka też gdzieś tam obok.
Ja również.
I mówił, że on na początku jakoś kompletnie mu nie pasowało. Nie pasowała mu ta lokalizacja i dopiero jak zaczął dyskutować ze swoimi rówieśnikami, to oni niejako przekonali go do tego. Właśnie mówiąc o tym, że to może być nowoczesne bardzo rozwiązanie architektoniczne, które nie będzie inwazyjne, będzie się dobrze wpisywało w ten teren i jego funkcje wszystkie, które są w tej chwili, zostaną zachowane, a dodatkowo zostanie...
Tak, te funkcje należałoby rozbudować. Tak jak tutaj pan redaktor wspomniał o zielonym dachu z możliwością użytkowania tej przestrzeni, nie tylko jako lodowisko i wrotkania, ale właśnie, żeby on był taką atrakcją architektoniczną miejsca.
Na ile to będzie drogie rozwiązanie? Bo mamy dużo firm wyspecjalizowanych w stawianiu nowoczesnych lodowisk czy właśnie wrotkarni. No są firmy, które takich obiektów stawiają bardzo dużo w Polsce i za granicą, nawet na naszym rynku są takie osoby, tylko że oni raczej nie planują tego rodzaju zabudowy, o jakiej my tu mówimy, czyli właśnie takie z zielonymi tarasami i tak dalej. Pytanie, czy to potem się będzie kalkulować, czy nie okaże się, że teraz mówimy dużo, a potem no, zderzymy się z rzeczywistością i może się okazać, że po prostu miasto nie będzie stać na to, żeby wybudować taki.
Jeżeli ta oferta będzie atrakcyjna, będzie to wzrost atrakcyjności turystycznej miasta, poza tym wiadomo, że przy dobrej ofercie turystycznej na tym korzystają również drobne firmy, czyli biura, czyli agencje jakieś marketingowe, reklamowe, to wszystko się później zazębia. Ja jestem przeciwnikiem oszczędzania na obiektach użyteczności publicznej. Ja sobie zdaję sprawę, że do pewnych rzeczy musi miasto dokładać, czy to jest komunikacja, czy to są inne branże, ale to są rzeczy, które służą mieszkańcom. Mieszkańcy pracują, płacą podatki i wymagają od
bardzo
nas prosty mechanizm. Dobrych
lepiej wydać
rozwiązań.
Więcej, tak, żeby to miało wszystko ręce i nogi, mówiąc kolokwialnie, niż kupować byle co. To trochę jak z rowerem z marketu.
Oczywiście,
tak?
Tym bardziej, że tutaj jest to tak miejsce wyjątkowe, Wzgórza Piastowskie, jest to tak miejsce unikalne, że tu nie możemy iść na minimalizm. Tutaj musimy zacząć od wysokich i szlachetnych rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych, tym bardziej, że planujemy przekonsultować z mieszkańcami również zagospodarowanie w szerszym zakresie, tak jak mówiliśmy wcześniej, Wzgórz Piastowskich. I mi się to podoba bardzo ta opinia, ta propozycja tych ścieżek rowerowych, tych jednokierunkowych, takich technicznych. To więc to następne jest dla mnie czymś unikalnym. I dlatego może faktycznie młodzież i mieszkańcy skierują swój potencjał właśnie na tą halę, bo tak troszeczkę jest z nią sporo dyskusji. Może inne rzeczy odpadną w konsultacjach. Dlatego przygotujmy się profesjonalnie do każdego etapu i do każdej możliwości dyskusji.
A myśli pan, że w konsekwencji, ostatecznie nie mówię za rok, za dwa, ale może w perspektywie 5 lat Wzgórza Piastowskie mogą się zmienić w ten sposób, że będą takim dużym centrum rekreacji na wolnym powietrzu połączonym z możliwością zwiedzania czy po prostu wypoczywania, jeśli mówimy o rozbudowie mini zoo, czyli poszerzy nam się ogród botaniczny, rozszerzy się to mini zoo. Gdyby rzeczywiście doszło do tego, że zostanie zrewitalizowana Górka Tatrzańska, powstaną te wszystkie tory i boiska i tam, co tam jeszcze miałoby w ogóle być, do tego ewentualnie lodowisko Wrotkarnia, to jest realne, że ten teren rzeczywiście nabierze zupełnie innego wymiaru, bo w tej chwili to jest piękne miejsce.
Piękne.
Ale tak na dobrą sprawę nic się tam nie dzieje.
No to jest dodatkowy argument.
Specjalnych atrakcji tam nie ma.
Tak jak pan wspomniał, bo tu jest oferta edukacyjna, przecież ogród botaniczny czy zoo, to można rozwinąć w tej koncepcji. Dodatkowo sport i rekreacja. Na pewno musimy zebrać tą sztafetę pomysłów i to z mieszkańcami przedyskutować. I musimy to przełamać. Tą barierę tego zagospodarowania, tym bardziej, że już w latach 70. przecież pojawiły się pomysły na zagospodarowanie Wzgórz Piastowskich, dość odważne, również z wieżą widokową, co mnie zaskoczyło.
A jak rozmawiać z tymi, którzy mówią igielit, a po co nam igielit, na przykład w Poznaniu jest i nikt na nim nie jeździ?
No to bardzo dziwna opinia, nikt na nim nie jeździ. No Poznań, nagle Poznań, tak, który dobrze liczy pieniądze, nikt na nim nie jeździ, utrzymuje tego typu obiekty. Nie, no to są argumenty. No właśnie, musimy się posiłkować argumentami, no bo tak jak wcześniej wspomniałem, no my oferujemy całoroczną atrakcję sportową. Druga strona, która jest przeciwna zabudowie tego, co oferuje. Czyli w skali roku, w zasadzie w miesiąc czasu możemy wykorzystać na kocykowanie tak tą polanę, tak? Nie bójmy się dobrych, nowatorskich rozwiązań dla Zielonej Góry. Możemy to pokazać, możemy zrobić wizualizację, możemy zabezpieczyć mieszkańców, że wizualizacja pokryje się z projektem realnym, z projektem budowlanym, projektem wykonawczym. Dlatego ja jestem jako budowlanie jestem otwarty, nie boję się tego typu wyzwań, tego typu działalności. Dlatego jak najbardziej chcę zachęcić mieszkańców, tylko tutaj właśnie kluczem są te profesjonalne konsultacje społeczne. Ja zawsze patrzę pod kątem dostępności tego obiektu. Tu mamy te potężne kilka osiedli, gdzie mieszkają rzesza zielonogórzan młodych i seniorów również. I ten obiekt powinien być dostępny. Troszeczkę błąd jest, że miasto ten parking przy ulicy Zawadzkiego zabudowuje w tym momencie i tu bym się nie zgodził, ale to jest znowu, ja oczekuję od miasta proponowanych rozwiązań parkingowych w takim razie, no bo główny zarzut to jest taki, że to miejsce nie będzie, jest skomunikowane dobrze, ale jednak nie jest zabezpieczone pod względem parkingowym. Okej, czekamy na propozycję miasta.
Mówi się też o tym, że w tej chwili parkują tam po prostu mieszkańcy pobliskich bloków. Wiadomym jest, że na wszystkich tych starych osiedlach, które były projektowane lata temu, no wtedy nikt nie myślał o najlepszych rozwiązaniach komunikacyjnych. Owszem, gdzieś tam są garaże, no ale nie każdy ten garaż ma, a samochód ma w tej chwili prawie każdy.
Oczywiście, tak? to jest deficyt i to na tym osiedlu i to bardzo znaczny deficyt miejsc parkingowych. No ale tu jest moim zdaniem błąd w tym miejscu na zachodnie. Tym bardziej to zaburza ten układ architektoniczny tego osiedla, starego osiedla lat 70., 80. i tam bym raczej szukał zagospodarowania tej przestrzeni między tymi blokami jako miejsc parkingowych, a nie zabudowę i lokowanie budownictwa wielorodzinnego.
Ale jeśli słuchać się w to, co mówią mieszkańcy, to można odnieść wrażenie, że mamy sporą grupę takich ludzi, którzy generalnie nie są nastawieni na jakikolwiek proces inwestycyjny. Woleliby mieć to, co w tej chwili mają i żeby nic się więcej nie zmieniało. Nie interesują ich specjalnie nowoczesne jakieś rozwiązania.
I tu jest właśnie nasza rola.
Zostawmy to, niech sobie będzie tak, jak było.
I to jest nasza rola, bo właśnie o to chodzi, żeby radni, żeby prezydent wychodzili z koncepcjami, wychodzili z propozycjami. No w końcu jesteśmy samorządowcami. Mamy to zakres wiedzy szerszy, bo wiemy, jakie są pieniądze do dyspozycji. Wiemy, jakie są środki unijne. Wiemy, jaki jest czas, co to jest rewitalizacja. Więc proponujmy mieszkańcom ciekawe rozwiązania. Oni je zaakceptują albo nie, ale my musimy zacząć kreatywnie współpracować z mieszkańcami, wciągać ich w procesy konsultacyjne, w procesy zarządzania miastem, pokazać te rozwiązania. Dlatego ja jestem optymistą. Jak my wyjdziemy do mieszkańców, pokażemy rozwiązania, myślę, że będzie otwarta dyskusja i mieszkańcy zaopiniują to pozytywnie.
Z mieszkańcami chociażby w swoim okręgu zdarzało się panu organizować takie spotkania w różnych sprawach, czasami w takich bardzo błahych nawet powiedziałbym. Ale o czym myślą mieszkańcy generalnie, kiedy już wyjdą i będą rozmawiali z radnymi? Jakie mają podejście?
No mieszkańcy wychodzą od najbliższego otoczenia, ale w dłuższych rozmowach...
Czyli co, ławka, trawnik,
oczywiście,
parking,
to są jak najbardziej dla nich, dla mieszkańców ważne rzeczy, ja to również podzielam, no bo bezpośrednie zagospodarowanie mieszkania czy bloku jest dla nich...
No każdy chce, żeby było
oczywiście, ładnie. No dlatego od tego zaczynamy, ale w szerszej perspektywie im dłużej dyskutujemy, czy się spotykamy, czy na Facebooku, to... Są pytania, są propozycje, są uwagi, są wskazania, co należy poprawić. Ja również odpowiadam na te pytania, kierunkuję mieszkańców, zapraszam na dyżury, zapraszam na komisje. Moim zdaniem komisje rozwiązują w największym stopniu tę problematykę.
Po to są komisje.
Oczywiście, one powinny być jeszcze szerzej rozbudowane, powinny być częściej robione, bo tam mieszkaniec ma kontakt bezpośrednio z prezydentem, z urzędnikiem, z naczelnikiem. Taka sytuacja była teraz na Chełmońskiego, gdzie mieszkańcy jeszcze od 2007 roku walczą o teren rekreacyjny. Kiedyś to nie było chyba tak mocno brane pod uwagę ten zrównoważony rozwój, dostęp do tej rekreacji i do usług, do wypoczynku. I dla tym, mimo że to jest osiedle domków jednorodzinnych, brakuje tego miejsca wspólnego. To pokazały konsultacje na Jędrzychowie, że mieszkańcy tego oczekują i tak samo jest na Chełmońskiego, na osiedlu Malarzy. Spotkaliśmy się z mieszkańcami, rozmawialiśmy, zaprosiliśmy mieszkańców na komisję rozwoju, zgłosili to prezydentowi Lesickiemu, zbierają podpisy, posiłkujemy się opinią mieszkańców. Jednak podpis to jest bardzo ważna rzecz, to jest jak zdefiniowanie swoich potrzeb i takie aktywne zaangażowanie się w ten proces.
Też chcą czegoś bardzo podobnego jak ci na Jędrzychowie? Chcą mieć taki właśnie plac, gdzie będą mogli wyjść poza swoje ogrody, tak? I spotkać się,
Czy szachy zewnętrzne, czy ławki, czy miejsce dla dzieci, coś w rodzaju jakiegoś placu zabaw, tego typu usług, ale to jest późniejszy etap. Na początku chcemy zabezpieczyć ten teren, bo on jest na dzień dzisiejszy jako usługi wpisane i jest bardzo potrzebny. To jest ten harmonijny rozwój osiedla, którego na tamtym etapie w latach tych 70., 80. zabrakło i chcemy to uzupełnić i aktywnie działamy. I rozmowa była z prezydentem. Prezydent wysłuchał argumentów mieszkańców. Spokojna, merytoryczna rozmowa. Tu nie ma żadnego protestu, żadnych agresji. Tutaj są argumenty. Ja myślę, że te argumenty dadzą to rozwiązanie i zabezpieczy to mieszkańców.
Właśnie o tym też mówił szef Młodzieżowej Rady Miasta, że najważniejsza jest rozmowa, żeby się spotkać i przedyskutować różnego rodzaju warianty i wydyskutować ten, na którym skupia się większość. Mówi, że trzeba po prostu czasami sobie odpuścić, nawet jak jednej czy dwóm osobom coś nie pasuje i wysłuchać argumentów innych i niech zdecyduje ta właśnie większość, a nie milcząca mniejszość.
No nikt nie będzie kopii kruszył. Wiadomo, że jak się zderzymy z opinią już mocną, zbudowaną i dobrze podparto argumentami, to nikt z nas radnych ani prezydent nie będzie kopii kruszył i znajdziemy kompromis. Albo odstąpimy, albo będziemy szukali rozwiązań pośrednich, ale Jeszcze chciałem nawiązać, jeszcze przejdę może do tematu pośrednio do studium walkowych. Jestem zaniepokojony, bo zapytałem na sesji, ile jest przeznaczonych środków finansowych na sporządzenie studium warunkowym. Otrzymałem, że nie ma na dzień dzisiejszy dodatkowych pieniędzy. I tutaj jestem zaniepokojony tą sytuacją. Mamy miesiąc lipiec, mamy ileś już czasu od połączenia z gminami i ten dokument należy opracować.
A ile kosztuje taki dokument? Jakie to są pieniądze? Jaki to jest rząd?
Jako radny ja tego w tym momencie precyzyjnie nie przedstawię. To właśnie ja oczekuję informacji od miasta, no bo pytałem, czy są pieniądze. Nie ma żadnej informacji czy jest problem, czy to jest zbyt dużo, zbyt mało, czy to będzie później. Nie ma żadnej odpowiedzi konkretnej. Dlatego tutaj jestem zaniepokojony i te prace będą trwały rok, półtora. Myśmy już powinni niedawno rozpocząć.
No pan powtarza zawsze to za każdym razem, tak, że studium to jeden z najważniejszych dokumentów, jaki powinien
powstać. Taki zawsze jest problem, że obwiniamy deweloperów, że budują. Tutaj przeważnie radni PiS-u w tym momencie tak jakoś obrali tą strategię. Nie wszyscy tą strategię antydeveloper. Ja chcę podkreślić, deweloper to przedsiębiorca budowlany. My musimy szanować przedsiębiorców budowlanych. Deweloper buduje tak, jak pozwala mu miasto. Po drugie...
Poza tym buduje tak, jak chcą ostatecznie kupcy
i tak, jak mówi plan miejscowy. Tak, jak mówi dobry plan miejscowy, sporządzony na aktualnym studium warunkowym. I po trzecie, co najważniejsze, deweloper, czyli przedsiębiorca budowlany, również pomaga studentom. Ja wiem o tym dobrze, że studenci należy wykonać praktyki studenckie. Należy wykonać praktyki do uprawnień budowlanych. Gdzie mają wyjeżdżać? Zielone Góry? Ja w swoim czasie wyjechałem do Niemiec na praktykę, wróciłem tu, miałem szansę skończyć w firmach zielonogórskich i to jest tą wartością dodatnią. Nie należy krytykować przedsiębiorców budowlanych.
Ale wie pan, to się chyba to po prostu utarło, że oto mamy jakąś wielką falę krytyki, że są ci jacyś mniej lub bardziej wyimaginowani źli deweloperzy, bo jeśli spojrzeć na ruch na rynku mieszkaniowym i o tym, jak szybko zasiedlają się wszystkie te nowe osiedla, które przecież te mieszkania też do najtańszych nie należą, ale no, ktoś je kupuje. Ja nie wierzę, że ludzie biorą kredyty na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i kupują coś, co im się nie podoba. No kupują, bo im się podoba. Mają wybór.
Ale oczywiście dzisiaj architektoniczny układ mieszkań jest piękny, są to dobre materiały jakościowo, no ale mówię, to podstawą jest dobry miejscowy plan, dlatego czy parkingi podziemne, czy komunikacja, czy te problemy tak jak były na Moniuszki i z pewnych rzeczy wycofywanie się, to nie tędy droga. Miejscowy plan zabezpiecza proces rozwoju gospodarczego miasta, gwarantuje to, jest bezpiecznikiem. Dlatego jeszcze raz mówię, nie należy obwiniać przedsiębiorców zielonogórskich za pewne rzeczy. Należy się zwrócić do miasta i politykę przestrzenną miasta uregulować.
Za chwilę będziemy mieli pewne uregulowanie w kwestiach tych, o których mówiliśmy dzisiaj, czyli konsultacyjnych, bo dokument, który będzie określał wyraźnie ramy i zasady konsultacji społecznych, jakie będą przeprowadzane w mieście, jest w zasadzie na ukończeniu, pewnie po wakacjach, jak minie ten okres urlopowy. On ujrzy światło dzienne i myśli pan, że kiedy już będziemy mieli taki dokument, który ma być wykładnią czegoś, to problemy niejako się skończą? Będzie mniej takich osób, które będą mówiły, że tu nie było rozmowy, tam nie było rozmowy? Czy ten dokument tak na dobrą sprawę niczego nie załatwi?
W mojej ocenie załatwi w 100% problematykę konsultacji, bo jeśli nie staniemy na zasadach, to nie staniemy w ogóle. Ten dokument, jego ogromną zaletą jest to, że jest przedyskutowany w szerokim środowisku, nie tylko radnych
czy
urzędników, ale właśnie grup społecznych, organizacji pozarządowych i to jest olbrzymią jego wartością. Tam nie jest ale dyskusja łatwa. My tam się spieramy dość mocno, polemizujemy, wypracowujemy pewne rozwiązania, analizujemy kilka dokumentów, które są przykładowymi z różnych miast Polski. Tak, oczywiście. W tym momencie są już grupy robocze podzielone, czyli forma konsultacji, sprawy formalne, regulamin i to już jest końcowy etap. I następną zaletą tego dokumentu jest to, że będzie określony ten plan konsultacji na rok. Będą inwestycje, które będą proponowane przez miasto, czyli chodzi o to transparentność i czytelność. I tu mieszkańcy będą się mogli bezpośrednio ustosunkować. Będzie łatwość uzyskania tej informacji. Będą dedykowane strony, gdzie będzie można przesłać wnioski, uwagi. Dlatego ta czytelna forma i chyba forma na ten 21, właśnie dzisiaj ta multimedialna czy elektroniczna, to ją wzmocni. Będą te punkty mobilne nawet przy kontaktach projektów większych. Dlatego to w mojej ocenie ułatwi kontakt z mieszkańcami i pokaże, że jednak planowanie, realizacja inwestycji to są w mojej ocenie kompromisy.
A mieszkańcy coraz częściej pokazują, że po prostu chcą takich rozmów. Pokazują to różne przykłady z naszego miasta. Był taki okres, że mieszkańcy właściwie nie wychodzili z żadnymi inicjatywami. Przyjmowali to, co się im dyktuje, a teraz coraz częściej podają niejako wam na talerzu swoje wizje tego, jak powinna zmieniać się na przykład ich najbliższa okolica. No i bardzo dobrze o to w tym chodzi.
Tak, tak. No to właśnie tak wspominałem. To aktywne uczestnictwo mieszkańców, ich zaangażowanie, to jest trudne, no bo też trzeba ten proces uwiarygodnić, że to nie jest tylko rozmowa i spotykamy się, rozchodzimy. To są realne działania, które są potwierdzone i w mediach, i w realiach, i w czynach, dlatego następnym etapem jest ten budżet obywatelski, który cały czas analizujemy, konsultujemy tutaj z klubami Rady Miasta i tutaj w naszej ocenie podtrzymujemy to stanowisko, że ta strefowość tego budżetu oraz podział na zadania ogólnomiejskie jest idealnym rozwiązaniem, to się sprawdza w innych miastach i do tego musimy dążyć. Musimy też to regulować uchwałą Rady Miasta, aby te pieniądze były zabezpieczone w budżecie i jasne.
Wszystko będzie jasne i pewnie będzie mniej takich sytuacji, jak choćby ostatnio przy okazji budżetu, że byli tacy, którzy byli z niego wyjątkowo głośno nawet niezadowoleni. Marcin Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję
bardzo.